4. Odczucie jedności i metafizyka. Jeżeli istnieją fakty sympatii, które poważnie wchodzą w rachubę w związku z metafizyczną hipotezą czegoś realnego, jednego i tego samego, ponad jednostkowego i ponad indywidualnego w istnieniu i jakościowym uposażeniu wszystkich ludzi, to w każdym razie do faktów tych z pewnością nie należą fenomeny wspólnego odczuwania i współodczucia, dalej zjawiska miłości sensu stricto. Tym bardziej nie uważałbym, tak jak Drish w wielu miejscach swojego dzieła, moralnej świadomości w ogóle sumienia, poczucia obowiązku itd. za oznaki ponadosobowej całości i prawdziwej ewolucji w odróżnieniu od kumulacji w rozwoju świata ożywionego, historii ludzkości. Świadomość moralna wyznacza z co najmniej równą pierwotnością pewien określony i charakteryzujący się idealnie powinnością istnienia stosunek wartościowy każdego człowieka do Boga i do siebie samego, na przykład prawdziwe wartości własne oraz obowiązki wobec Boga i wobec siebie samego, jak też stosunki z innymi i ze wspólnotą. Fenomen moralny nie jest w istocie bądź nawet wyłącznie zjawiskiem społecznym. Istniałby również wtedy, gdyby odpadła społeczność. Stosunek do innych ludzi lub do wspólnoty w ogóle nie jest istotny dla istnienia fenomenu moralnego. Dopiero wtedy, gdy istnieje wspólnota i o ile ona istnieje, z pewnością jej istnienie w ogóle może być. Jest też zgodnie z często wypowiadanym przez nas poglądem prawdą istotnościową, założoną już wraz z samą rozumną świadomością, a nie tylko przypadkowym faktem. W fenomenie moralnym zawarte są również konieczne wymagania dotyczące naszej postawy wartościującej i zachowania wobec wspólnoty. Rdzeń wszelkiej etyki teoretycznej, nauka o obiektywnym porządku hierarchicznym wartości, może być jednak budowany bez względu na istnienie faktów ja i inni, indywiduum i wspólnota, zachowując ważność dla człowieka jako człowieka, zatem również dla jednostek i dla wspólnot, wszelkiego rodzaju kolektywów. Należy bardzo zdecydowanie odrzucić każde społeczne ufundowanie etyki, a tym także każde ufundowanie w jakiejś metafizyce fenomenu społecznego oraz znajdującej się poza nim realnej całości. Inaczej, i to całkiem inaczej, wydaje nam się przedstawiać owa rozległa grupa zjawisk, którą rozważaliśmy w rozdziale o odczuciu jedności. Grupa faktów jako taka moralnie irrelewantna, ale może pod względem metafizycznym tym bardziej znacząca. Już w zaznaczonej ogólnej naturze tych faktów, prawdziwej fenomenalnej identyfikacji, tkwi wskazanie na to, dla jakiej metafizyki, czego dotyczącej, to znaczy dla metanauki jakiegoś regionu bytu, mogą one wchodzić w rachubę, mianowicie wyłącznie dla metafizyki życia, a więc nie dla metafizyki ducha, człowieka, jego historii, a także przede wszystkim nie dla metafizyki świata nieożywionego. Dopiero założywszy możliwe wyłączenie aktualności czuwającej świadomości duchowej i świadomości wrażeń cielesnych, z których pierwsza indywidualizuje w sobie samej ludzką osobę, a druga singularyzuje ją jako tę jednostkę cielesną, mogłyby wystąpić fenomeny tego rodzaju. To znaczy dopiero przy najdalej posuniętej, naturalnie nigdy w pełni nieosiągalnej, izolacji witalnej warstwy człowieka, w odróżnieniu i w przeciwstawieniu do warstwy czysto zmysłowo-mechaniczno-asocjacyjnej oraz do czysto neotycznej warstwy duchowej świadomości. Czy chodzi o odczuwanie jedności witalnego centrum hipnotyzowanego z witalnym centrum hipnotyzera, czy o fenomen wzajemnego stopienia w akcie płciowym w jedno odurzająco płynące życie, czy o odczuciu jedności matki z dzieckiem, nie w przypadku miłości macierzyńskiej, lecz instynktu opiekuńczego matki, czy o instynktowne współżycie i współposiadanie procesu życiowego i postaci wewnętrznej organizacji zwierzęcia, które padnie łupem oraz najlepszych punktów do zaatakowania go, czy o odczucie jedności w fenomenie masy oraz stada i hordy, czy o ekstatyczne odczucie jedności z życiem bóstw, czy o wypływające z odczucia jedności zjawiska sukcesywnego podwojenia ja, czuło patologiczne oraz dokonujące się w marzeniu sennym i znamienne odczucie jedności człowieka pierwotnego. Zawsze jest to ta sama warstwa, warstwa bytu i świadomości, która fenomenalnie jednoczy się przy odczuciu jedności, właśnie sfera witalna człowieka, odnośnej osoby. Toteż, gdyby istniały jeszcze inne, ważkie, prawdopodobne podstawy, które skłaniałyby nas do przyjęcia jakiejś ponadjednostkowej i ponadzmysłowej całości życiowej i o tyle też realnej jedności wszelkiego uniwersalnego życia, to wprawdzie już nie w miłości i współodczuciu, lecz w faktach odczucia jedności, witalnej świadomości jedności w ogóle, można by upatrywać nie tylko subiektywny indeks świadomościowy rzeczowej ważności owego poznania metafizycznego, ale również bezpośrednie emocjonalne przekonanie o owej realności wszechżycia. Dlatego też wydaje nam się niewątpliwym postępem w stosunku do dawnych, monistycznych interpretacji Hegla, Schopenhauera, Schellinga, von Hartmanna i indyjskiej filozofii, gdy m.in. Bergson, Drish, Becher w ogóle rozważają znaczenie całego kręgu faktów współposiadania tylko dla problemu ponadjednostkowej jedności życia organicznego, a już nie w odniesieniu do zasady świata. Oczywiście zbyt mało poodróżniali oni jeszcze same fenomeny i dlatego tak bardzo mieszając odczucie jedności, współodczucie, miłość, a nawet moralną świadomość w ogóle, popadają w niebezpieczeństwo błędu monistycznej metafizyki, również całego życia psychicznego i duchowego. Dzieje się tak tym bardziej, że w odróżnieniu od ogólnych filozoficznych poglądów autora, niedostatecznie oddzielają noetyczną sferę świadomości od sfery witalnej oraz obie te sfery od sfery asocjacyjno-mechanicznej. Przy tym podwójnym ograniczeniu do metafizycznej jedności życia organicznego oraz do faktów prawdziwego odczucia jedności, skłaniam się rzeczywiście do poglądu, że jest ono zarówno subiektywnym indeksem świadomości dla metafizycznego istnienia jedności wszystkiego, co ożywione jak też przekonaniem o niej w przypadku wzajemnego odczucia jedności, jak wreszcie ontycznym warunkiem realnej możliwości tego fenomenu. Przyznaję jednak, iż tego mniemania nie uważam za ściśle dowiedzione, ani nie przypisywałbym mu tylko tego stopnia prawdopodobieństwa, który faktycznie mu przypisuję, gdyby wiele innych jeszcze powodów nie skłaniało mnie do przyjęcia ponadjednostkowego, obejmującego wszystkie rodzaje i gatunki tego, co organiczne na Ziemi, realnego, działającego celowo, prowadzącego i kierującego wszelkim empiryczno-realnym rozwojem gatunków, jednolitego, uniwersalnego czynnika życiowego.